Gościmy w studiu przedstawicielki ośrodka adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie. Może panie wymienię? Sylwia Flans-Kowalewska, dyrektor ośrodka, Ewa Jasina, pedagog, psychoterapeuta, Kamelia Skubisz, psycholog, psychoterapeuta i Aleksandra Antoniuk, psycholog. A mówić będziemy dzisiaj o przygotowaniu dziecka do adopcji. Zwykle mówimy o przygotowaniu rodziców do adopcji, ale no, dzisiaj troszeczkę inaczej. Jak dziecko jest przygotowywane do adopcji? To bardzo ważny proces, bo spotykają się ludzie, którzy mają stworzyć w przyszłości rodzinę.
To jest wbrew pozorom bardzo trudny temat, ponieważ on zazębia dwa środowiska, zarówno kandydatów na rodziny adopcyjne, jak i rodziny zastępcze, które bezpośrednio sprawują opiekę nad dzieckiem. I w tym ogólnie powiedzianym przygotowaniu dziecka do adopcji myślimy tu przede wszystkim o przygotowaniu także rodziny zastępczej do pożegnania się z dzieckiem i do jakby określenia jej roli w tym procesie, bo najwięcej problemów spotykamy tutaj w tej materii, że te rodziny są tak zaangażowane emocjonalnie w wychowanie i w opiekę nad dzieckiem, że tracą poczucie tej tymczasowości, która gdzieś im przysłania tą ich odpowiednią rolę.
No właśnie, wydawałoby się, że rodzina zastępcza jest gotowa na to, że w pewnym momencie to dziecko szybciej lub później odejdzie z tej rodziny.
Teoretycznie tak jest, a w praktyce to zupełnie jest inaczej. Myślę, że tu duży wpływ ma na to również przewlekłość spraw w sądzie, wynikająca z różnych okoliczności, tak? Bo nie chcę oceniać pracy sądu w żaden sposób, ale z samej możliwości uregulowania sytuacji prawnej dziecka, całej procedury, co wpływa na to, że to dziecko przebywa w tej rodzinie dłuższy okres czasu, często od narodzin. I siłą rzeczy wytwarzają się między opiekunami a dzieckiem więzi, z którymi trudno sobie później poradzić, tak? I odpowiednie przygotowanie tych rodzin. I to nie wystarczy jednorazowe przygotowanie. Ono musi być powtarzane, ono musi co jakiś czas być weryfikowane, ale to już jest rola pomocy społecznej, organizatorów pieczy zastępczej, którzy muszą co jakiś czas weryfikować przygotowanie tych kandydatów. My możemy współpracować i przygotować taką rodzinę poprzez współpracę z ośrodkiem adopcyjnym, ale to, co pani mówiła, wchodzi rodzina i ona już na wstępie na przykład nie podoba się nasza adopcyjna rodzinie zastępczej, tak? Ma prawo się nie podobać, bo oni mają inne oczekiwania, inne wyobrażenie. Oni widzą inny świat dla swojego dziecka i często z tym się spotykamy i musimy wypośrodkować i zderzyć te dwie sytuacje i pokazać, przekonać jakby tą rodzinę, że jesteśmy profesjonalistami i nasza rodzina jest w sposób prawidłowy przygotowana. Bywa różnie.
Ale to też widać bardzo często w czasie pierwszego kontaktu, w którym uczestniczymy również dziecka z rodzicami adopcyjnymi. Nastawienie i taka chęć pomocy rodziców zastępczych może zbudować naprawdę bardzo dobrą atmosferę, która jest, no myślę, bardzo ważna w takim bezpiecznym przejściu dziecka z jednego środowiska do drugiego, ponieważ ta sytuacja jest bardzo trudna dla rodziców adopcyjnych, oni często mają z tym wiele niepokoju, nie zawsze wiedzą, jak sobie w tej sytuacji już konkretnej poradzić. I taka duża życzliwość i otwartość rodziców zastępczych naprawdę bardzo pomaga. Choć rozumiemy, że to jest oczywiście bardzo trudne, bo i jednym, i drugim chodzi o to, żeby ta sytuacja była dobra dla dziecka.
Ale powiedzmy sobie od razu, że dziecko, które ma możliwość trafienia do rodziny adopcyjnej, musi mieć tą wyjaśnioną sytuację prawną, bo nie każde dziecko jest tym kandydatem do rodziny adopcyjnej. I zdarza się tak, że kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej, to wiadomo, że jest prowadzona procedura, która może ułatwić przyszłą adopcję i też są dzieci, które nie mają szansy na adopcję. Dlatego też rodzic zastępczy ma świadomość, które dziecko będzie u niego na przykład do pełnoletności, a dla którego będą szukani w już niedługim czasie rodzice adopcyjni.
Tak jest i ci rodzice zastępczy są o tych sytuacjach informowani na bieżąco, bo też biorą udział w sprawie jako świadkowie, więc mają taką świadomość. Nam bardziej też zależy na tym, żeby położyć nacisk na tak zwane zawodowe rodzicielstwo zastępcze, tam gdzie jest z góry wiadomo, jak w przypadkach pogotowi rodzinnych, że tam są dzieci na czas regulacji sytuacji prawnej i one odejdą, tak? Odejdą czy też do długotrwałej rodziny zastępczej, jeżeli nie będzie możliwości przysposobienia, czy też z rodzinnych domów dziecka, czy właśnie do adopcji, więc tam opieka nad tymi rodzinami jest bardzo ważna, tak, nad przygotowaniem. Ja myślę, że warto tu też powiedzieć, jak wygląda ogólnie przygotowanie dziecka do adopcji, na czym polega rola ośrodka w kwalifikowaniu dziecka do adopcji. jak wygląda ten proces, tak? Bo przy zgłoszeniu dziecka do przysposobienia musimy wykonać pewne czynności, które są związane z tak zwaną procedurą kwalifikacyjną. Musimy zebrać materiał, informacje o dziecku, bieżący wywiad środowiskowy, sytuację zdrowotną, no i przede wszystkim wchodzimy w kwestię badania psychologicznego, tak?
Jednym z elementów całej procedury jest badanie psychologiczne, które jest pewnym procesem. U nas w ośrodku jest taki zwyczaj, że odbywa się ono w miejscu zamieszkania dziecka. W szczególnych przypadkach dziecko wraz z rodzicem zastępczym jest zapraszane do ośrodka. W trakcie takiego badania sprawdzam nie tylko poziom rozwoju umysłowego, co jest dosyć istotne, ale też jak dziecko rozwija się pod względem emocjonalnym, społecznym, jak wygląda jego dojrzałość, a także jaką ma wiedzę, jaki ma obraz tego, co będzie z nim dalej. Tutaj duża rola rodziców zastępczych w przygotowaniu dziecka, które powinno się odbyć już dużo, dużo wcześniej.
Na czym ono powinno polegać? Bo mówimy przygotowanie, znaczy ładne ubranko, fryzurka.
Dziecko czasami też
powinno mieć wyobrażenie tego, jaka może być jego historia dalej. Oczywiście wiele tu zależy od wieku dziecka, od tego, w jaki sposób się komunikuje, na jakim jest poziomie rozwoju umysłowego, ale poprzez różne sytuacyjne zabawy, poprzez rozmowy przy okazji, nie wiem, oglądania filmów, czytania bajek, dziecku powinno być uświadamiane to, że tutaj, gdzie przebywa, jest tylko na pewien czas, że to jest taki etap przejściowy przed nową rodziną, przed nowym życiem.
Właśnie, a jak to się mówi takiemu dziecku, bo trafia do w miarę bezpiecznego środowiska, do tej rodziny zastępczej, choć oczywiście mamy świadomość, że różne te rodziny zastępcze bywają, ale zakładamy, że jest to ta idealna rodzina zastępcza. Trafia do tej rodziny zastępczej, no i wydaje mu się, że wreszcie trafiłem do ciepłego domu, kochają mnie, jestem ceniony, tak, może mam rodzeństwo. Tak. I nagle tu zaczynają mi opowiadać, że ja znowu zmienię dom i pójdę do jeszcze innej rodziny.
I to jest bardzo trudne dla dziecka. Dlatego ważne, żeby to był proces i to było rozłożone w czasie. Bardzo często jest tak, szczególnie w przypadku starszych dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych z interwencji, że dziecko odbudowuje pomału poczucie bezpieczeństwa. I jest to dla dzieciaka bardzo trudne samo pomyślenie o tym, że może pójść gdzieś dalej.
W nieznane.
Dziecko myśli konkretami, jest tu i teraz. Tu jest mu ciepło, ma poczucie bezpieczeństwa, jest zaopiekowane pod każdym względem. Ale rzeczywistość i prawda jest taka, że dziecko pójdzie dalej. I myślę sobie, że jakby unikanie tego tematu, czy nie podejmowanie go, jest nie w porządku w stosunku do dziecka.
Jest nieuczciwe i myślę, że ważne jest też te na bieżąco budowanie tych relacji, to co często rodziny zastępcze popełniają błąd, pozwalając mówić do siebie mamo, tato. Nie w przypadku dzieci, które idą w dalszym kierunku, tak? Też nie, wiadomo, że nie będziemy blokować dzieci, które w sposób naturalnie zaczynają zwracać się malutkie dzieci mamo, tato do opiekunów, ale my wtedy o sobie mówimy jako ciocia wujek, tak? Określamy siebie ciocia wujek, nie mówimy mamo, tato, później przechodzi to na element mama, ciocia, i zostaje ciocia. Myślę, że to jest bardzo uczciwe. Rodziny często o tym zapominają. Także dają namiastkę rodzinę, dają namiastkę bezpieczeństwa, jednocześnie oszukują dziecko w pewien sposób, nie przygotowując do właśnie zmiany miejsca zamieszkania, przejścia jakby o poziom dalej, co powoduje, tak jak koleżanka tu mówi, chronimy tak naprawdę siebie, a nie dziecko, tak? Bo my zbraniamy się z tym, jak podjąć ten temat, jak zmierzyć się z tymi emocjami. Dzieci mówią bardzo często, ciocia, ja ciebie nigdy nie opuszczę. I to jest moment, żeby powiedzieć, przyjdzie czas, w którym będziesz musiała mnie opuścić, tak? Bo jest tak, a nie inaczej. I myślę, że tu się kłania właśnie odpowiednie przygotowanie rodzin.
Ale zakładać pewnie też należy, że ci rodzice zastępczy robią to w najlepszych intencjach.
Tak,
w trosce o poczucie bezpieczeństwa, ale tak jak mówisz, muszą się zmagać ze swoimi emocjami. I stąd przygotowanie ich i wsparcie jest tu niezwykle ważne.
Wiadomo, kandydaci na rodziców zastępczych przechodzą określone szkolenia, ale wydawałoby się, że jednak praca z nimi powinna trwać w sposób ciągły.
Nieustanny.
Tak?
Ja myślę, że dużym problemem jest to, że każdy człowiek, tak samo rodzic zastępczy, niesie ze sobą jakąś historię, swoją, swojego życia, swoje problemy. Praca, którą wykonuje, trudno nazwać to do końca pracą, nie wiem, powołanie, misja, różnie to ludzie do tego podchodzą, pracują sobą tak naprawdę, tym, co mają w środku. I naturalną rzeczą jest to, że w stosunku do niektórych dzieci może się pojawić taka więź, gdzie będzie bardzo trudno się rozstać. Będą się z tym wiązały głęboko gdzieś skryte uczucia, których człowiek sobie często nie uświadamia, które trzymają przy dziecku i nie pozwalają do końca wypuścić dziecka w nowy świat.
Przerwać tej więzi.
Tak. I myślę sobie, że tu jest bardzo ważne, żeby pomoc psychologiczna dla tych osób była na wyciągnięcie ręki.
Czyli w momencie, kiedy dziecko przygotowywane jest do adopcji, czy trwa ta procedura przygotowująca to dziecko do adopcji, czyli dawanie temu dziecku określonych praw do tej adopcji, to wtedy równolegle powinna być prowadzona praca z rodziną zastępczą, by ułatwić im przeprowadzenie tego procesu, oddania dziecka do rodziny adopcyjnej.
Nie w każdym przypadku, ale bardzo często tak.
Często zdarza się tak, że my po pierwszej rozmowie, tak, z rodziną zastępczą, w której umieszczone jest dziecko do adopcji, już nam się kieruje, tak, zarysowuje jakiś problem wynikający z tego, że no jakby intuicyjnie wyczuwamy, że będą jakieś może nie tyle problemy, czy trzeba będzie pewne kwestie powyjaśniać. Tak?
Czyli więź jest zbyt silna.
Tak, jeżeli, bo widzimy sposób wypowiadania się o dziecku, czy też lęk przed kontaktem tym pierwszym z rodziną adopcyjną. Często wychodzi, że to jest pierwsza adopcja, to też jest specyficzna sytuacja i ta rodzina musi być w szczególny sposób przygotowana do tego spotkania. Ale wtedy właśnie kontaktujemy się z organizatorem pieczy zastępczej, jakby dajemy takie wskazówki, że należałoby pomóc z ich strony, tak, że należałoby wejść właśnie z pomocą psychologiczną, żeby porozmawiać, nie oceniać, ale przygotować tą rodzinę, tak, jeszcze z drugiej strony te informacje, żeby do niej dotarły.
Informacje otrzymuje koordynator pieczy zastępczej i kto de facto tę pomoc psychologiczną oferuje? Wy jako ośrodek adopcyjny, który przygotowuje te adopcje, czy właśnie ten organizator, koordynator?
Formalnie organizator. W praktyce bywa różnie, tak? Bo jakby sytuacja wymaga reakcji od razu. Często pracownik będący na miejscu, który jedzie z rodziną adopcyjną, przyjmuje tą rolę jakby organizatora tego spotkania i wspiera zarówno jedną, jak i drugą stronę. Ale wiąże się z tym, że ktoś później musi przejąć tą rodzinę, tak? Nie jesteśmy w stanie z odległości jakby wspierać. Oczywiście my cały czas nadzorujemy, rozmawiamy, ten kontakt nie jest przerwany, ale ważne jest to, żeby też ta osoba miała świadomość, że jej organizator pieczy zastępczej, tak, jej koordynator, że to jest osoba, na którą może liczyć i która wesprze go w odpowiednim momencie.
Bo z jednej strony to dziecko musi być właściwie przygotowane, musi być wyjaśniona sytuacja tego dziecka z rodziny i te więzi, które łączą to dziecko z rodziną zastępczą, bo zakładamy, że takie mogą się pojawić, silne więzi, tak aby nie było straty ani po jednej, ani po drugiej stronie w momencie, kiedy pojawia się rodzina adopcyjna.
Dokładnie, jeszcze musimy pamiętać o takich specyficznych elementach, jak posiadanie biologicznego dziecka przez kandydatów, tak? Musimy pamiętać też o dzieciach w rodzinie zastępczej, które są już umieszczone, także z dzieckiem, konkretnym dzieckiem, do którego jedziemy, tak? Jak zrobić to w sposób umiejętny, żeby nie skrzywdzić też tych dzieci, które gdzieś tam czekają i myślą sobie, no dlaczego znowu nie do mnie, dlaczego jestem pominięty, tak? Więc trzeba to robić w sposób umiejętny. My to robimy w ten sposób, że jedziemy na spotkanie jako znajomi. Staramy się zachować jakieś resztki poczucia bezpieczeństwa dla tych dzieci, chociaż to zależy od dziecka i tak naprawdę każde dziecko wyczuwa, tak, że jest to wizyta specjalnie dla niego i nie da się tych dzieci w żaden sposób oszukać, tak. Wiedzą, że konkretnie są to osoby do niego przybywające, ale staramy się zachować taki dystans, tak, żeby nie poczuła w przypadku, kiedy by nie doszło do procesu, tak, adopcyjnego, kiedy rodzina by się nie zdecydowała, żeby dać taki balast, poczucie bezpieczeństwa, że jednak nie do końca na 100% było to sformułowane, że to jest przyszła twoja mama i tata, tak, to się takich rzeczy nie robi, tak, przytul się do mamusi, idź do mamusi i tak dalej, a zdarzają się takie sytuacje, tak, że robi się takie
teatrum.
Tak, tak. Tak, nie, ktoś myśli, że jest to sposób prawidłowy, tak, że to przełamuje lody, a to robi czasami bardzo dużą szkodę, dlatego wcześniej staramy się rozmawiać, jak będzie przebiegało to spotkanie, jak dużo czasu będzie, tak, w którym momencie będziemy się wycofywać, tak, jeżeli dziecko nie będzie w żaden sposób zadowolone i będziemy widzieć, że jest coś nie tak w sytuacji, że on się czuje źle w tym kontakcie, to trzeba go przerwać, tak, i ponowić w innym momencie, także trzeba to wszystko mieć ustalone.
Choć tak naprawdę każda sytuacja jest też inna, każdy kontakt, każde dziecko i wymaga to też takiej ogromnej wrażliwości od nas, od pracowników, którzy uczestniczą w tym kontakcie, bo można powiedzieć, że wszyscy takiej pomocy oczekują.
bo może się tak zdarzyć, że dziecko źle zareaguje na rodziców adopcyjnych, jak i odwrotnie może się zdarzyć, tak? I wtedy właściwie nie powinno się łączyć takich osób, tak? Kiedy jest negatywna reakcja.
Tak, ten pierwszy kontakt jest też po to, żeby zobaczyć, jakie będzie nastawienie, czy ludzie czują do siebie chemię, czy nie. To jest tak, jak podobnie jak wchodzimy w związek. Albo coś do kogoś czujemy, albo nie. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że dla dziecka może to być tak trudna sytuacja, że nie zareaguje otwartymi ramionami i wskoczeniem na kolana.
Ale to nawet nie o to chodzi, bo na przykład może się pojawić taki strach duży na twarzy dziecka, czy w ogóle w jego reakcji, bo może ci rodzice adopcyjni z kimś negatywnym będą mu się kojarzyć i to tej bariery nie pokona.
Może tak być, dlatego to, co tu było mówione, ten proces, to spotkanie wymaga bardzo dużej uważności i takiej otwartości na potrzeby dziecka i też znajomości historii dziecka, tego, co przeszło, w jaki sposób sobie radzi w nowych sytuacjach.
No właśnie, mówimy tutaj o przygotowaniu dziecka do adopcji. Żeby dopasować do dziecka rodziców adopcyjnych, to tak jak tutaj pani już wielokrotnie mówiły, trzeba poznać dokładnie jego historię, jego jakby portret taki psychologiczny stworzyć, by tych rodziców mu jak najlepiej dobrać. Zgadza się?
Tak. To jest bardzo ważne i dlatego to, co mówiłam, badanie psychologiczne to jest proces. To jest nie tylko kontakt, czasem kilka kontaktów z dzieckiem, z rodziną zastępczą, ale też analiza dokumentacji, zbieranie informacji o dziecku, tak żeby mieć jak największy obraz tego, jak dziecko funkcjonuje, ale też jak może zafunkcjonować w nowej rodzinie.
Posłuchajmy w takim razie opowieści jednej z mam o spotkaniu z dzieckiem.
Pani psycholog zadzwoniła do mnie, że chce mi przedstawić dziecko, ale jeszcze bez tego dziecka, tak? Tylko opowiedzieć mi o tym dziecku, jakie ono jest. No i dalej, jeżeli ja, bo tak jest, jeżeli rodzice wyrażają zgodę i chęć spotkania się z tym dzieckiem, to dalej jest organizowane spotkanie z dzieckiem w jego miejscu, gdzie w danej chwili przebywa.
Pamięta pani tę opowieść o swoim dziecku?
Ja tylko pamiętam... Znaczy ja przyjmowałam, że dziecko może być chore, ale nie sądziłam, że akurat taka choroba. No tak, chodziło po prostu o chorobę oczu. Jakoś chyba się nie spodziewałam. Tak, to tylko pamiętam taki szok. Potem zobaczyłam to zdjęcie, takie zderzenie, bo człowiek niby sobie nie wyobraża, a jednak sobie może gdzieś wyobraża, jak to dziecko ma wyglądać. To też takie dziwne w tym człowieku jest. Niby mówi, że nie, a potem jednak doświadcza czegoś takiego przeciwnego. Chyba nie mogę powiedzieć, że miałam jakieś pozytywne uczucia co do wyglądu. Może było zdjęcie źle zrobione, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale też mój pierwszy kontakt wizualnie nie był taki dobry. To znaczy ja się wstydzę tego, tak, takiej mojej reakcji, no ale niestety no gdzieś też chyba reagujemy. A później... Moje dziecko wypiękniało.
A ile miała lat, kiedy do pani trafiła?
2,5 roku.
A pamięta pani, kiedy pierwszy raz powiedziała mamo?
Dla mnie takim zaskoczeniem chyba było w sumie takie zbyt szybkie określanie mnie jako mamy, bo córcia moja była w tęczowym domku, więc tam już te ciocie nazywały mnie już mamą. I to z chwilą, kiedy ja przyszłam po raz pierwszy. I ja chyba myślałam, że to za szybko. Znaczy ja przyjęłam to po prostu tak, no tak naturalnie, no jak mam być już tak nazywana, to tak, no dobrze, to się z tym zgodziłam. Ale sama chyba jeszcze nie umiałam myśleć o sobie jako o mamie. Myślę, że do tego też się dojrzewa. Nie przychodzi to od razu. Takie poczucie, że jest się już mamą. Moja praca jest jakby tak związana z tymi dziećmi i jestem wychowawcą, więc praktycznie ja chyba bardziej siebie traktowałam jako wychowawczynię znowu. Do tego, żebym już sama siebie nazywała mamą, też musiałam dojrzeć.
Powracamy do rozmowy na temat przygotowania dziecka do adopcji. Przed chwilą jedna z mam podzieliła się swoimi wspomnieniami związanymi z pierwszym spotkaniem z dzieckiem. Dodajmy, że wymagało ono wielu przygotowań.
To jest najczęściej praca też całego zespołu. Spotykamy się
w takiej sytuacji i w zasadzie wszystkie osoby, które miały kontakt i z rodzicami adopcyjnymi i mają różne informacje i z dzieckiem, można by powiedzieć, że wymieniamy się tymi informacjami i rozważamy różne sytuacje. Czy to rzeczywiście jest tak, że to dziecko i ci rodzice, co nie znaczy, że tak, no, mamy jakiś taki ogromny wpływ na to, bo są również różne inne okoliczności, które bierzemy pod uwagę. Ale myślę, że taka dobra znajomość zarówno dziecka i właśnie Kama prowadzi badania dzieci i często szczegółowo przedstawia nam historię tego dziecka i pewne oczekiwania, potrzeby rodziców powodują, że no, wydaje nam się, że to są dobre sytuacje, te, z którymi miałyśmy do czynienia, że ten dobór
jest właściwie.
Nie wiem, czy mogę powiedzieć, jakoś nam się udaje.
Czyli jest taka odprawa i pani Kama mówi tak, to dziecko potrzebuje szczególnej uwagi, ma takie i takie deficyty, więc dobrze by było, żeby rodzice mogli popracować nad tymi deficytami. Nie wiem, co jeszcze pani mówi?
Mówię przede wszystkim, jakie dziecko ma zasoby i co jest jego mocną stroną i co należy rozwijać i na co zwracać uwagę. Bo wiele deficytów tak zwanych, z którymi dziecko się boryka w obliczu poczucia bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, uspokojenia emocji, które kiedyś były bardzo trudne, one się po prostu rozpływają i te deficyty naprawdę znikają.
Ale jeżeli dziecko jest na przykład bardzo nerwowe, nie wiem, no tak jest pogranicza ADHD, to wiadomo, że jeżeli dostanie rodzica, który też ma podobne cechy, no to się będą...
Staramy się tego unikać.
Ale
charakterologicznie staramy się również temperamentem dobierać, ale tak. Jest to jakby no, wtórne, tak?
Jest to wtórne, ale rzeczywiście myślę sobie, że rodzic z ADHD jest w stanie lepiej zrozumieć dziecko z ADHD niż rodzic bardzo powolny na przykład. Także gdzieś bierzemy takie cechy pod uwagę, ale to w którejś tam kolejności.
Na pewno nie dopasowujemy dzieci wizualnie do rodziców, a udaje nam się to w sposób, no nie wiem, jakiś... No, nazwę to cudowne, bo te dzieci bardzo się później upodabniają i często ciężko jest powiedzieć, tak, na pierwszy rzut oka, czy to są dzieci przysposobione. I, no jakoś nam się to po prostu udaje, tak, że to wszystko tak iskrzy. Później jak widzimy te dzieci, które przyjeżdżają na zjazdy rodzin ze swoimi rodzicami, no to naprawdę, za każdym razem jest to temat takiej emocjonującej rozmowy między nami, że dochodzi do takich sytuacji, że te dzieci tak bardzo upodobniają się albo do mamy, albo do taty, także.
Ja często nie jestem w stanie poznać tych dzieci, bo mam z nimi pierwszy kontakt, kiedy jeszcze do adopcji nie dochodzi i widzę po pół roku, po roku, te dzieci zupełnie inaczej się zachowują, ale również inaczej wyglądają. To jest niesamowite.
Tak jak tutaj już mówiliśmy wielokrotnie, jest zbierana dokumentacja, przeprowadzany dokładny wywiad, tak by dać rodzicom szansę na najlepsze poznanie swojego dziecka.
Tak, i myślę, że to jest bardzo istotne, żeby rodziny adopcyjne, które kierują swoją drogę do ośrodka adopcyjnego, przechodzą ten proces przygotowania, były informowane o tym, że mają prawo do jak największej wiedzy, informacji na temat dziecka. Jeżeli czują, że na pewnym etapie brakuje im pewnej informacji, tak, że potrzebują konsultacji neurologicznej, że jakby opinia specjalisty jest kluczowa w tym, żeby podjąć jakąś decyzję, muszą wiedzieć, że mają do tego prawo, tak? Prawo dopominania się jakichś dokumentów. Oczywiście nie będziemy robić tego w nieskończoność, tak? My mamy świadomość też, że proces trzeba pozamykać i wymyślanie tych kolejnych zaświadczeń wynika z jakiejś takiej obawy przed samą adopcją, to jesteśmy w stanie to jakby wychwycić i porozmawiać z rodziną na odpowiednim etapie, ale też ważne jest to, żeby oni mieli świadomość, że mają prawo do wiedzy, tak? I do przeprowadzania testów na nosicielstwo HIV i tak dalej. Są to rzeczy, które często są bardzo ważne, tak? Jeżeli mamy dziecko po mamie, która narkotyzowała się i tak dalej, więc siłą rzeczy już my powinniśmy na poziomie ośrodka przygotować taki dokument, bo wiemy, że on będzie bardzo istotny i kluczowy w podjęciu decyzji przez rodzinę adopcyjną. Także na każdym etapie mogą skonfrontować, porozmawiać, uzupełnić informacje i nie podejmować tej decyzji tak ad hoc. Tak? Muszą mieć czas na przemyślenie swojej decyzji.
Ale tutaj jeszcze myślę, że warto powiedzieć o sytuacji wyjątkowej, jaką są adopcje dzieci z okna życia. Bo w tym momencie niestety najczęściej jest tak, że nie mamy żadnych informacji o rodzicach, o rodzinie pochodzenia, czy występowały jakieś choroby, czy jakieś zaburzenia. I często jest tak, że jak się pojawiają w mediach informacje, że jest dziecko w oknie życia, wtedy zgłaszają się też często osoby w ogóle spoza ośrodka, które chętnie by adoptowały to dziecko. Natomiast tutaj myślę, że warto mieć taką świadomość, że wtedy decydujemy się na adopcję dziecka, o którym tak naprawdę nic nie wiemy, ani o jego rodzinie i najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy. Więc myślę, że tutaj też jakby wymaga to od przyszłych rodziców adopcyjnych i świadomości, i takiej dojrzałości, żeby rzeczywiście przyjąć to, na co nie mamy wpływu.
Ale właśnie dlatego tutaj też takie mi się nasunęło pytanie, bo jeśli chodzi o dzieci adoptowane, to w pewnym momencie zaczynają szukać tej swojej historii, jeżeli nie wiedzą o tym, że były adoptowane, bo na przykład okazuje się, że zaczynają chorować w pewnym momencie swojego życia i nagle okazuje się, że nie znają historii choroby swoich rodziców, coś się nie zgadza, tak, a tej wiedzy w rodzinie nie było.
Ale myślę, że też istotne jest taki obszar naszej pracy z mamami, które przygotowują się do zrzeczenia władzy rodzicielskiej, i w takim wywiadzie z mamą staramy się uzyskać naprawdę wszystkie informacje na przyszłość, które mogą być przydatne. Część takich informacji uzyskujemy, część nie, bo czasami ojciec dziecka bywa znany przelotnie albo w ogóle bywa nieznany, ale trzeba powiedzieć, że mamy dzielą się. Te mamy biologiczne, które zrzekają się później władzy rodzicielskiej, mają takie spojrzenie w przyszłość i tę troskę o dziecko, i rzeczywiście ja staram się w takiej rozmowie zebrać tych informacji jak najwięcej, to jest w naszych dokumentach, a czasami mamy biologiczne również deklarują taką pomoc na przyszłość, choć one wiedzą, że nie będą miały możliwości spotkania z dzieckiem, chyba że dziecko wykaże taką inicjatywę kiedyś w przyszłości, ale one deklarują swoją pomoc. Gdyby był potrzebny jakiś przeszczep czy jakakolwiek pomoc zdrowotna, to niektóre kobiety o tym mówią, proszą o zapisanie i o przekazanie takiej informacji rodzicom adopcyjnym.
Myślę, że tutaj kłania się ta sytuacja, która jest nietypowa, jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie. Ustalenia są takie, że każdy ośrodek prowadzi, tutaj w przypadku ośrodków szczecińskich, pracę z mamą zrzekającą się dziecka w przyszłości do adopcji. Ale tak naprawdę nie przeprowadzamy adopcji, bo adopcję przeprowadza wyłącznie publiczny ośrodek i myślę, że to jest to istotne, co mówi koleżanka, że każda z nas zbiera ten wywiad, tak? Optymalny wywiad, myślimy o zabezpieczeniu zarówno kandydatów na potencjalnych na rodzinę adopcyjną, jak i tego dziecka. Z całą troską i życzliwością w kierunku do mamy biologicznej i mamy ten wywiad, tak naprawdę przeprowadza adopcję inny ośrodek. Nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby zwrócił się do nas o te informacje. Tak istotne i tak kluczowe. I myślę, że to nie do końca jest mechanizm prawidłowy i ciężko jest nam wytłumaczyć tym mamom, dlaczego nie będziemy przeprowadzać tej adopcji, tak? Fakt, że my w żaden sposób nie negujemy tego, że te rodziny czy kandydaci są nieodpowiednio przygotowani, że są z innego ośrodka, wręcz przeciwnie, dajemy to poczucie, że są to osoby sprawdzone, że to są osoby odpowiednio przygotowane, ale jest jakiś taki dysonans i takie nie do końca zrozumienie z tej strony. Jeżeli mamy twierdzą, decydujemy się na ten ośrodek, tak, bo z różnych przyczyn, tak? Czy jesteśmy katolicy, czy też poczucie...
Każdy ma prawo wyboru.
Każdy ma prawo wyboru i myślę, że ta ingerencja jest zbyt daleka tutaj, jeżeli chodzi o kwestię regulacji tej sytuacji, nie do końca sprawiedliwa w stosunku do kobiet, tak? A my oczywiście podporządkujemy się tym decyzjom, bo jakby nie mamy wyjścia, ale też mamy na ten temat od zawsze swoje zdanie i nigdy jako ośrodek tej kwestii nie zaakceptowałyśmy i cały czas w Urzędzie Marszałkowskim tą poruszamy, tak? I jest to dla nas... Nie akceptujemy, ale wykonujemy, tak? Bo jakby nie mamy tutaj sytuacji innej.
Ten problem pojawia się co jakiś czas, kiedy dzieci adopcyjne szukają swoich korzeni, kiedy były wychowywane bez tej jawności adopcji i nie mają dostępu do informacji o swojej rodzinie, no i właśnie o tej sytuacji zdrowotnej, która często jest bardzo, bardzo ważna.
No i cały czas jest ta luka w moim odczuciu tych wszystkich dzieci i brak cały czas tej informacji i wiedzy mam zrzekających się, pozostawiających dzieci w szpitalu, że informacja napisana w szpitalu, tak, że zostawiam dziecko do adopcji, jest nieskuteczna prawnie i w żaden sposób to daje tylko możliwość i uprawnienia szpitala do zwrócenia się do sądu o zabezpieczenie dziecka w trybie nagłym i umieszczenia go w rodzinie zastępczej, ale tak naprawdę ucieka nam ta mama, ucieka kontakt z mamą, ucieka możliwość zrobienia tego wywiadu optymalnego i tak naprawdę nie ma tej możliwości. Już na tym poziomie powinny być ośrodki informowane i powinny być informacje do ośrodków wysłane. My podejmiemy próbę kontaktu. My nie narzucamy tego kontaktu. Jeżeli mama się wzbrania, nikt jej do tego kontaktu nie zmusi, ale jeżeli my ją poinformujemy, po co jest ten kontakt, tak dalej, one często mają taką potrzebę, bo one żyją w nieświadomości. One twierdzą, są zdziwione po kilku miesiącach, że to dziecko jeszcze nie jest w adopcji. Jak to się stało? Tak?
Bo że nie trafiło do rodziców.
Nikt nie powiedział, tak, adopcyjnych. Że prawo daje jej możliwość zastanowienia tych 6 tygodni, ale jeżeli podejmie tą decyzję jednak świadomą, tak, i zostanie odpowiednio do tego przygotowana, przepracuje tą stratę, bo to jest ogromna strata, oddanie własnego dziecka. Nie oceniamy tych mam. Jeżeli po 6 tygodniach składa to oświadczenie woli o przysposobienie dziecka bez wskazania, to ma już tą świadomość, że nie dowie się więcej nic o tym dziecku, tak, ale to, co my zgromadzimy przez ten czas, to jest ogromna wiedza i ogromny potencjał dla tego przyszłego dziecka i dla rodziny adopcyjnej. I to jest kluczowe. I tu mi brakuje cały czas kogoś, kto będzie nadzorował przepływ tych matek. Tak? To nie jest kwestia, że one muszą trafiać do naszego ośrodka. Naszą inicjatywą było przeszkolenie wszystkich asystentów, pracowników współpracujących z rodziną biologiczną, żeby przekazać im tą wiedzę. Konieczność tego, że jak mają taką mamę, już mają takie problemy, skierowania jej do każdego wybranego przez nich ośrodka. To nie musi być nasz ośrodek. Chodzi o to, że ta mama musi być zabezpieczona, musi mieć poczucie tego, że ktoś jest obok, tak? I ktoś, kto wytłumaczy jej kwestie związane z prawnym aspektem, tak?
Z drugiej strony też ta mama powinna otrzymać informację, że to dziecko w dorosłym życiu może będzie jej szukało.
No, dokładnie. Mamy, które zostawiają dzieci w szpitalu, tych informacji nie mają, tak? Nie mają tej wiedzy, bo tak naprawdę nie ma tam kadry, która jest przeszkolona w tym temacie. Nie jest to przewidziane w żaden sposób, ale mają tam pracownika tego socjalnego, w którym interesie powinno być pomóc tej mamie, tak? Skontaktować go z jakimś ośrodkiem, czy też przekazać te wstępne informacje. My naprawdę deklarujemy, możemy przygotować taką informację, wytyczne dla mamy, co powinna zrobić. Wiem, że Urząd Marszałkowski również takie ulotki swojego czasu wypuścił, ale to jest temat, który trzeba na bieżąco aktualizować.
Ja myślę, że do tego tematu powrócimy, bo jest to ważny problem, nie tylko dla tych mam, które decydują się na oddanie swojego dziecka do adopcji, ale również dla, tak jak powiedziałam, dla tych dzieci, które wychowały się w rodzinach adopcyjnych i w przyszłości chcą poznać swoich rodziców albo historię swojej rodziny, przynajmniej tę zdrowotną. Także do tematu powrócimy. Jeśli Państwo mają jakieś pytania do naszych gości albo uważacie, że jakiś problem nie został do końca wyjaśniony, to może warto do nas zadzwonić, napisać, wtedy udzielimy odpowiedzi na pytanie. Może podamy adres mailowy do Was, to będzie prostsze.
Adres jest bardzo prosty, adopcje@adopcje.pl.
Powtórzmy.
adopcje@adopcje.pl.
Można na ten mail przesyłać pytania, ale także bezpośrednio kontaktować się z ośrodkiem adopcyjnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, który mieści się w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza
3.
Mickiewicza 3, blisko naszego radia, także
po sąsiedzku.
Jeśli Państwo zechcą na przykład porozmawiać ze mną, to również zachęcam do kontaktu. To dzisiaj wszystko w magazynie Pożyteczni. Przypomnę, gośćmi magazynu były panie Sylwia Franc-Kowalewska, dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Ewa Jasina, pedagog, psychoterapeuta, Kamelia Skubisz, psycholog, psychoterapeuta i Aleksandra Antoniuk, psycholog. Kolejne spotkanie związane z adopcjami już za miesiąc w magazynie Pożyteczni po godzinie 22:00. I jeszcze może dodam ważną informację. Zapis dzisiejszej rozmowy dostępny będzie na stronie internetowej www.radioszczecin.pl/pożyteczni.